Ładne kwiatki.
To zabrzmi intrygująco. Mężczyzna, który destyluje. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dwuznacznie, prawda? Zabrzmiało.
Dla mnie absolutnie nie dwuznacznie, bo nie myślę o tej destylacji, o której...
Bolesław Drapella, proszę państwa, saunamistrz, zielarz, założyciel saunowego stawu. Wybrał się do Bułgarii po to, żeby destylować kwiatki.
I to nie byle jakie kwiatki, bo różę damasceńską. Z tej róży damasceńskiej powstaje najdroższy olejek na świecie. 135 tysięcy złotych za litr takiego olejku trzeba płacić. Chciałem poznać, dlaczego to jest takie niezwykłe, takie niesamowite, no i też takie drogie.
Z czego ja myślę, że podróże generalnie zielarskie czy ogrodowe, one są bardzo cenne i też cenię kogoś takiego jak ty, który marzył o tym i jak wymarzył sobie, to pojechał.
Tak, to jest naprawdę kawał świata do przejechania, tym bardziej, że nie leci się tam samolotem. Oczywiście można, ale jeśli ma się swój destylator w bagażniku, no to ciężko go zmieścić w bagażu podręcznym i mogłoby to budzić wiele pytań, jakbyśmy chcieli taką maszynerię do samolotu.
Ale Bułgaria prowadzić. To daleko i niedaleko.
No 5000 kilometrów łącznie jakby przejechane samochodem, więc jest to całkiem jakby trasa przez łącznie 7 krajów po drodze. Jeszcze jest Serbia, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, więc jakby no jest jakby przez jakie kraje jechać i też podziwiać, jak chociażby przeszły transformację postkomunistyczną. To jest też niesamowite, jak totalnie inaczej te kraje się zmieniły. To tak już wątek historyczny jakby niezależnie od wątku
zielarskiego. Jeśli pozwolisz, to my jednak dzisiaj o różach, tak?
Oczywiście, bardzo
w ten sposób. Ty chciałeś zobaczyć, jak to się robi i sam sprawdzić, jak to się robi.
Tak, słyszałem, że koszt, jakby ten trud stworzenia takiego olejku i hydrolatu właśnie z róży damasceńskiej wynika przede wszystkim z ilości pracy ręcznej, którą trzeba wykonać, żeby coś takiego powstało. No i poznałem tą pracę na własnych barkach, bo pojechaliśmy tam z grupą zielarzy jako wolontariusze na farmę organiczną, która taki olejek wytwarza. Żeby wytworzyć litr takiego olejku, trzeba 4 tony surowca, czyli 400 dużych worków zapakowanych płatkami.
Płatków.
Płatkami, no i kwiatami. Tak naprawdę pąki kwiatów też się jakby zrywa, czyli całe kwiaty się zrywa. Ale no jednak zebranie, które jest możliwe tylko od świtu do mniej więcej 10.30, 11.00, bo tylko wtedy jest rosa na tych płatkach, a potem ten olejek eteryczny po prostu wyparowuje. I już wieczorem ta sama róża już nie ma tego olejku, więc to trzeba się śpieszyć i to codziennie bardzo rano trzeba wstać, co niekoniecznie jest moją silną stroną i częstym zjawiskiem.
A następnego dnia róża znowu ma olejek?
Tak, to jest niesamowite, że pola, na których pracowaliśmy, tam właściciele mają 14 pól, takich malutkich pól organicznych, one codziennie dają kwiaty. I to, że byliśmy tam jednego dnia, następnego dnia znowu jest jakby całe pole kwiatów. To się dzieje tylko przez kilka tygodni. To jest niecały miesiąc takiego sezonu zbioru tych kwiatów, ale codziennie, jak przychodzimy do tego pola, to znowu jest od nowa. To jest niesamowite, że to się w takim tempie jakby odradza.
Te kwiaty odnawiają się po prostu z dnia na dzień.
Tak, my widząc kwiaty, zbierając kwiaty, widzimy pąki, które już następnego dnia będą jakby rozkwitniętymi kwiatami, ale zdarzyło mi się widzieć na moich oczach, jak kwiat po prostu rozkwitł. Tak? Po prostu byłby pąk i nagle na moich oczach się po prostu otworzył. Potraktowałem to jako zaproszenie, w takim razie, że mogę. Oczywiście dałem mu jeszcze tutaj się otworzyć do końca i następnego dnia, jakby ten kwiat został zebrany. Ale to jest niesamowite tempo i niesamowity jakby też proces usystematyzowany, bo jeśli tej pracy wymagane jest tak dużo, no to trzeba bardzo dobrze do tego podchodzić, w odpowiedni sposób zbierać te kwiaty. Są specjalne torby zbieraczy, jest specjalny sposób, co można, czy co trzeba zrobić z tymi workami płatków, bo jeśli one tylko pół godziny na słońcu poleżą już w tym worku zebrane, to są do wyrzucenia. Już nie ma tam ani gram to jest bardzo dużo olejku, ani ćwierci grama takiego olejku w takim worku. Więc to nie jest tylko sama fizyczna praca, ale też ta wiedza lokalnych jakby destylatorów i to, że pozwolili nam rozstawić nasz destylator w ich jakby tutaj jakby w ich pierwszych
działania, tak?
Tak. I że podpowiedzieli nam, jak destylować, jak zmienić trochę proces destylacji po to, żeby róża damasceńska dała przede wszystkim swój hydrolat, bo w takim małym destylatorze, jak mówicie, 40-litrowym, to tam no, udało mi się 1/3 grama olejku wydestylować.
Tylko tyle?
Tylko tyle i aż tyle, bo się nie spodziewałem zupełnie, że cokolwiek jakby stamtąd wyleci, bo faktycznie jeśli potrzeba 4 tony surowca, a z 4 kilogramów udało mi się wyciągnąć jakby cokolwiek, no tak naprawdę 0,1 grama powinno mi się udać jakby wycisnąć z tego
Z jednego wkładu.
Z jednego wkładu, który też około 2 godzin jest destylowany. Natomiast to, co na czym mi zależało, to hydrolat, czyli też pachnąca jakby substancja, czyli jakby wodny roztwór z zaklętym zapachem róży damasceńskiej. I to jest to po co ja przyjechałem, po co to wiedziałem, że będę chciał z tym wyjechać i ze 130 litrami wyjechałem.
A po co to zielarzowi? O, to jest pytanie. Bo ten hydrolat czy olejek służy do produkcji perfum.
Tak. Każda roślina, jak się destyluje, wytwarza w procesie destylacji olejek eteryczny i hydrolat. W jednym procesie jakby tworzy się jedno i drugie, natomiast niektóre rośliny bardzo mało tego olejku dają, tak jak róża damasceńska. W wielu przypadkach byłaby uznana ta roślina w ogóle nie dająca olejku, daje go tak mało, tak? Ale przez to, że on jest tak cenny, no to jednak to mało, to jest jakby duża zaleta. I olejek akurat z róży damasceńskiej używany jest do perfum, ale hydrolat, czyli jakby to, co pozostaje, czyli tak zwana woda różana, jest używana do kosmetyków. I do kosmetyków zarówno takich właśnie naturalnych, zrobionych tu i teraz, czyli to, co robimy w salonowym stawie, jakby do bieżącego zużycia, do żadnego jakiegoś tam puszkowania, pakowania, tylko do peelingów, do mgiełek, to jest monokosmetyk, tak? Czyli jakby surowiec kosmetyczny taki, jakim jest woda różana, jest od razu sam w sobie kosmetykiem. Można go rozpylić w formie takiej mgiełki i to już dobrze działa na naszą skórę.
I to rzeczywiście jest tak, że można sobie zorganizować taką podróż wolontariacką?
Nie jest to proste, bo też jakby nie każdego jakby ci farmerzy w taki sposób przyjmują. Są oczywiście turystyczne wersje, gdzie się dostaje taki malutki koszyczek jak do popcornu, tak, w kinie. To ta mniejsza wersja, gdzie można zapłacić dużo pieniędzy po to, żeby mieć prawo go zebrać, tak? I to jest jakby taka wersja dla turystów. Ale jeśli się jakby dobrze gdzieś dopyta, znajdzie się właśnie mniejszą farmę, nie taką potężną jakąś destylarnię, która robi to jakby turystycznie i na masową skalę, tylko właśnie mniejszą destylarnię, to można jakby zagadać za to, żeby za bardzo proste warunki, czy na przykład miejsce na namiot, tak, bardzo jakby proste warunki takie bytowe, móc po prostu pobyć z nimi te kilka dni i pomóc ich w tych zbiorach, tylko trzeba się nastawić, że to faktycznie jest praca. To nie jest tak, że sobie to zrobię kilka zdjęć i teraz już idę sobie tam zwiedzać Bułgarię, tylko faktycznie te 4, 5, nawet czasami do 6 godzin dziennie trzeba przeznaczyć na to, żeby pomóc przy takich zbiorach.
No ale czy wy przywieźliście z sobą 130 litrów hydrolatu, tak?
Tak. Nie tylko z róży damasceńskiej, 120 było z tego z róży damasceńskiej. Jeszcze przetestowaliśmy czarny bez i piołun. Piołun, też piękne ziółko, które tam rośnie jakby w niesamowitych jakby w okazach. W Polsce już w dzikim stanie trudno jest znaleźć piołun, szczególnie w takich ilościach do destylacji. A tam po prostu pomiędzy tymi krzaczkami róż zobaczyłem piołun i pytam tego właściciela, mówię, mogę, słuchaj, wszystko, co tu rośnie, co nie jest różą, to jest chwast. Jak najbardziej, możesz, bierz tego jak najwięcej, żeby tego więcej nie widział. Tak? Więc to nie była tylko róża damasceńska, ale no ta róża damasceńska, no to jest przede wszystkim to, po co się tam jedzie. Tym bardziej, że wtedy jest pewność, że po pierwsze to jest z pól organicznych, bo to po prostu wiedzieliśmy, gdzie to zbieramy. Wiedzieliśmy też, jak wyglądają te rośliny, wiedzieliśmy, jak wyglądają te uprawy, że nie są niczym pryskane, co powoduje też, że czasami jakieś krzaczka tam zabraknie, bo gdzieś go jakieś tam robaczki zjedzą, tak, więc jest to częścią jakby tego. Ale wiemy dokładnie, co przedestylowaliśmy, wiemy wtedy, co wychodzi z takiego destylatora. Wiemy, że wartość tego surowca jest znacznie lepsza i znacznie większą przyjemnością dajemy to później na skórę naszych gości.
Do czego ty używasz tych hydrolatów?
Hydrolaty, co do zasady, hydrolaty mają idealne pH, czyli nadają się do skóry, a potem w zależności od tego, z jakiej rośliny są zrobione, no to jeszcze dodatkowo do tej skóry nam coś dobrego dają. Skóra bardzo lubi być odmładzana i właśnie róża damasteńska ma sporo antyoksydantów, czyli faktycznie mamy wrażenie takie odmładzenie, czy dokładnie spowolnienia efektów starzenia, czyli odmłodzenie, tak? No mówmy się, że to jest właśnie o to chodzi. I pielęgnuje bardzo głęboko naszą skórę, czyli do wszelkich peelingów lub takich mgiełek, po prostu po kąpieli można sobie taką mgiełkę jakby z róży damasceńskiej jakby zaaplikować na ciało i już potem jej nie wycierać, niech ona zostanie. Nie dość, że ładnie pachnie, to jeszcze kosmetycznie działa.
Ty używasz tego do aromaterapii, tak?
Do aromaterapii, również w saunie, czyli lejemy to w rozcieńczeniu na piec, więc można jakby tak to poczuć. Można zmieszać to z cukrem lub solą i mieć idealny peeling różany, więc naprawdę jest wiele jakby tych zastosowań i nawet sama taka buteleczka z atomizerem z hydrolatu różanego jest już tym monokosmetykiem, czyli możemy sobie tą mgiełkę na twarz, na skórę bezpiecznie jakby aplikować. Ładnie pachnie, odmładza skórę i pięknie
podejrzewam,
działa.
Że dla wielu osób aromaterapia, podejrzewam, że to jest coś takiego zbyt łagodnego, żeby uwierzyć, że to działa.
W aromaterapii ważny jest nawet nie tyle sam zapach, tylko długość ekspozycji i dawka na dane zioło. Jeśli pójdziemy do sauny i będziemy mieli w ciągu 15-minutowego seansu cztery różne zapachy, po tam 3 minuty każdy, i to faktycznie aromaterapeutycznie to nie zadziała tak intensywnie, bo to jest tylko dotknięcie. Ale jeśli będziemy z dyfuzora olejków eterycznych korzystali i na przykład przez 3-4 godziny będziemy w pomieszczeniu, w którym będzie się na przykład taki olejek z tymianku unosił, to faktycznie realnie wpłynie to na poprawę naszych dróg oddechowych, ale też można przesadzić. Także to tak jak z każdym lekiem, to dawkowanie jakby trzeba znać, żeby faktycznie mogło to pomóc, a nie przeszkodzić. Są takie olejki eteryczne, na przykład z tuj, z której absolutnie nie można długo jakby być w ekspozycji, bo tujon, który jest zawarty jakby właśnie jako główny składnik oleju eterycznego z tuj, jest po prostu trujący. I bardzo silnie odkaża naszą skórę, ale w nadmiarze jest trujący.
Tak. A jak ty stałeś się zielarzem specjalistą od aromaterapii saunowej?
Najpierw była sauna, ale przez to, że używamy olejków eterycznych, chciałem zgłębić i zrozumieć lepiej, dlaczego ich używamy. Czy to jest tylko zapach, czy tam jest coś więcej. Jak można dobrać właściwie użyte olejki eteryczne, żeby one dały konkretny efekt, czyli żeby nas na przykład zrelaksowały, żeby nas pobudziły, żeby zbalansowały nasze uczucia, żeby drogi oddechowe poprawiły, czy żeby nas oczyściły. To są różne działania i wtedy, żeby wiedzieć, jak dobierać te olejki, jak rozumieć lepiej te zioła, poszedłem na studia zielarskie, po to, żeby faktycznie zgłębić to od mojej strony, bo oczywiście z różnymi motywacjami inni studenci szli na te studia i większość chciała otworzyć jakieś swoje gabinety fitoterapeutyczne i faktycznie pomagać ludziom przechodzić przez jakieś wyzwania zdrowotne właśnie ziołami, a ja wiedziałem, że będę chciał to użyć w saunie.
No zielarstwo przeżywa swój renesans w Polsce.
Tak, no dawniej wszystkie leki były z ziół, no bo nie było też leków syntetycznych, więc jakby to jest naturalne. W farmakopee, czyli takie encyklopedie farmakologiczne różnych środków były zawsze tylko z roślinnych elementów. Teraz jest wiele roślinnych elementów i leków pochodzenia roślinnego, czy roślin używanych do tworzenia leków, ale no faktycznie wracamy do tego, tylko trzeba z dużą ostrożnością do tego wracać, bo to nie jest tak, że ziółkami można załatwić wszystko i że ta medycyna konwencjonalna jest w jakikolwiek sposób gorsza. To są po prostu inne elementy.
Dlaczego ty sam destylujesz, a nie kupujesz gotowych olejków?
Kupuję również gotowe olejki, ale z bardzo z sprawdzonego źródła, dlatego że olejki jest stosunkowo łatwo zafałszować. Jeśli się ich nie zrobi samemu, to trzeba dokładnie wiedzieć, jakby od kogo się je kupuje i jak one powstawały, bo żeby zbadać olejek, czy on jest faktycznie tym, czym jest napisane na etykiecie, to jest około 500 zł badania. Trzeba robić tak zwaną chromatografię gazową, czy taki DNA olejku, żeby nałożyć to, co mam w butelce, od tego jakby wzorca, którym jest powiedzmy ten tymianek. Jeśli ja to nałożę, no to wiem, że tak, to jest 100% tymianek. Tylko, że ja zużyję do tego całą swoją butelkę. Więc co z tego, że to zbadam, jak nie będę potem miał tego, tak? Czyli to jest tak jak kupić portfel za ostatnie pieniądze.
A masz kolejne marzenia? No bo róże już odhaczone, tak?
Tak. No,
to może lawendowe pola teraz, Provence.
Bardzo dobrze trafiłeś, bo to naprawdę? Jest dokładnie następne na liście, bo to są po prostu duże ilości, bo lawenda jest przecudnym ziółkiem, bo ona daje bardzo dużo olejku. W porównaniu do właśnie tej róży damasceńskiej, gdzie tam można pół kropelki z takiej jednego wsadu w moim destylatorze, to lawendy mogę mieć nawet całą szklankę olejku, tak? Czyli tam 200-250 nawet mililitrów olejku, więc przepotężne różnice. I znowu inne doświadczenia, inna wiedza, którą można by się wymienić jakby z lokalnymi destylatorami. Ale to nie jest tylko lawenda, bo to jest faktycznie najpopularniejsze zioło do destylacji, ale to są też kraje dalsze i też kontynenty dalsze po to, żeby szukać tego, jak to powstaje w innych krajach, jak sobie radzą inni farmerzy z tego typu.
No to można się wakacyjnie rozmarzyć.
Oj tak.
Bolesław Drapella, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Ładne kwiatki.